Ludzie Biblii. Król Achaz. Achaz był królem państwa judzkiego w VIII wieku. Panował dosyć krótko, według egzegetów tylko 6 lat, choć w Księgach Świętych zapisano, prawdopodobnie pomyłkowo, że panował lat 16. Jego imię jest nam dosyć dobrze znane z jego związku z jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstów prorockich, w których widzimy zapowiedź narodzenia Pana Jezusa. Mianowicie z tym tekstem: oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. W poprzednich odcinkach poświęconych królowi Jeroboamowi II oraz prorokom Amosowi i Ozeaszowi wspominaliśmy, że od początku VIII wieku państwa izraelskie mogły żyć spokojnie, ponieważ najsilniejsze i najbardziej agresywne państwo tego regionu, syryjski Aram ze stolicą w Damaszku, około 800 roku został podbity przez Asyrię i prawie przestał istnieć. Brak zagrożenia z jego strony pozwolił państwom izraelskim odetchnąć, a nawet rozwinąć się i umocnić. Ale około 740 roku władzę w Damaszku zdobył Resin, który umocnił królestwo Aramu. A chcąc się wyzwolić z zależności od Asyrii, zaczął razem z innymi państwami tego regionu, szczególnie z Izraelem, organizować Ligę Antyasyryjską. Egipt pobudzał ich do tego spisku, ponieważ państwa te znajdowały się na ziemiach, które przez całe wieki były szlakami komunikacyjnymi. Wspomniani królowie z Damaszku i z Samarii chcieli zmusić również Judę do spisku w tej lidze. Stąd zaraz po wstąpieniu Achaza na tron, około 734 roku, syryjski Rezin razem z Pekachem, królem Izraela, najechali ziemię Achaza i uprowadzili część jego wojska. Gdy to nie pomogło i Achaz do ligi nie przystąpił, postanowili najechać Judę ponownie. Ale wtedy Achaz zwrócił się o pomoc do Asyrii. I ten moment, choć niegodny szczególnej pochwały, uwiecznił go w teologii i w liturgii Kościoła. W Królestwie Judzkim od kilkunastu lat działał bowiem prorok Izajasz. Gdy dowiedział się, że Achab zamierza prosić Asyrię o pomoc, udał się do króla, aby go odwieść od tych planów. Posłuchajmy zresztą, jak pisze o tym sam Izajasz w swojej księdze. Pan rzekł do Izajasza: wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek Szear-Jaszub, i powiesz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się, niech twoje serce nie słabnie z powodu zaciekłości Resina Aramejczyków i syna Remaliasza, króla Izraela, dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza, postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanówmy syna Tabeela. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego nie stanie się tak. Izajasz przewidywał, jak bardzo opłakane będą skutki interwencji asyryjskiego króla. Dlatego zalecał zwrócenie się o pomoc nie do króla Asyrii, Tiglat-Pilesera III, ale do Boga. Zapewniał, że Bóg obroni lud i króla. Zachęcał więc króla, by poprosił jakikolwiek znak zapewniający pomoc Boga. I znowu Pan rzekł, przez Izajasza przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Śmietany i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. bo zanim chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona ta kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. Te słowa oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel w Ewangelii Mateusza zostały uznane za zapowiedź dziewiczego poczęcia narodzenia Pana Jezusa. I odtąd powtarza się je często w kontekście teologii i liturgii Kościoła. Ile razy przytacza się je w jakimś szerszym komentarzem, zawsze wspomina się imię króla Achaza, który nie chciał zrezygnować z wezwania Asyrii na pomoc przeciwko Aramajczykom oraz Izraelitom z północnego królestwa. I niestety drogo musiał za to zapłacić. Wprawdzie Tiglat-Pileser III przyszedł Achazowi z pomocą około 732 roku, zdobył Damaszek i stracił jego władcę Rezina, ale Achaz musiał złożyć wielki okup. W drugiej księdze kronik czytamy, że do Achaza przybył Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej niż wspomógł. Chociaż Achaz obrabował świątynię pańską, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak mu to nic nie pomogło. Podobnie wspominał o tym druga królewska, że wziął srebro i złoto, które było w świątyni pańskiej w skarbcach pałacu królewskiego i przysłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. Gdy Tiglat-Pileser pojawił się w tym regionie, Achaz udał się do niego do Damaszku, skąd przysłał do Jerozolimy wzór jakiegoś ołtarza i polecił kapłanowi Uriaszowi sporządzić taki ołtarz dla jerozolimskiej świątyni. Był to prawdopodobnie ołtarz stosowany przez Asyryjczyków sprawujących kult słońca. Po powrocie z Damaszku Achaz zastał już ołtarz gotowy i sam przystąpił do niego, polecając w dym obrócić ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Sam wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych kropił ołtarz. Ołtarz dotąd używany polecił postawić na boku, obiecując, że co do niego podejmie jeszcze decyzję. Mimo pięknych słów, jakie skierował do Izajasza, że nie będzie kusił Pana Boga, a więc nie będzie nadużywał Jego dobroci, Achaz nie był bynajmniej wierny Bogu, bo nie tylko przyjął wzór ołtarza, który potem reformatorzy musieli usunąć, ale propagował i uczestniczył w kulcie obcych bóstw na terenie swego państwa, a nawet na terenie świątyni. Już w pierwszych słowach charakteryzujących życie tego króla czytamy, że poszedł za przykładem królów izraelskich, a nawet syna swego przeprowadził przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. O ile udział króla w różnych kultach można czasem jakoś wytłumaczyć, to złożenie swego własnego syna na ofiarę całopalną jest czynem bardzo odrażającym, który w historii Izraela zdarzał się bardzo rzadko. Achaz dokonał też w świątyni różnych dziwnych przekształceń i przebudów. Wszystkich albo niektórych ze względu na króla asyryjskiego, zauważa Księga Święta. Być może zrobił to wszystko, aby zdobyć środki na przekupienie króla asyryjskiego dla zaspokojenia jego żądań. Na koniec powróćmy jeszcze do wspomnianego tekstu o narodzinach dziecięcia, który uwiecznił imię Achaba. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Emanuel to znaczy Bóg z nami. Dziś słyszymy ten tekst podczas liturgii w kościołach i spotykamy go często w literaturze poświęconej Najświętszej Maryi Pannie. Na etapie dziejów Starego Testamentu, judaizmu przedchrześcijańskiego, choć tak żywe były często oczekiwania mesjańskie, nie traktowano tego zdania jako zapowiedzi narodzin Mesjasza. Po raz pierwszy i zarazem bardzo wiążący został uznany za zapowiedź narodzin Mesjasza Jezusa w Ewangelii Mateusza. W pierwszym rozdziale tej Ewangelii czytamy o rozterkach Józefa, jakie przeżywał, stwierdziwszy, że jego małżonka Maria jest brzemienna. Zamierzał się z nią rozstać i wtedy ukazał mu się we śnie anioł, który skierował do niego następujące słowa. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A ewangelista, uzupełniając opowieść o śnie, dodaje: a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Mamy tu tradycję chrześcijańską, odmienną nieco od judaistycznej, a nawet starotestamentalnej. Powtarzamy za innymi, że w judaizmie z taką intensywnością oczekiwano Mesjasza, że każda kobieta chciała wyjść za mąż, aby móc ewentualnie urodzić Mesjasza. Tymczasem tu mamy zapowiedź, że dziewica pocznie i porodzi. Nie brzmiało to tak jednoznacznie dla czytelników żydowskich. W tekście hebrajskim u proroka Izajasza na oznaczenie tej rodzącej napisano Alma porodzi. Tymczasem Alma w języku hebrajskim, i to w przypadkach występujących w Biblii, oznacza młodą kobietę. Owszem, także dziewicę, ale również małżonka, nawet młodą położnicę. Zresztą przed narodzeniem Chrystusa w tym zdaniu nie widziano nic nadzwyczajnego i do dziś wielu egzegetów i historyków uważa je za zwykłe zdanie wypowiedziane w takich okolicznościach, jakie tam są wspomniane. Uważano, że zapowiadanym dziecięciem, chłopcem był syn Izajasza albo syn Achaza, późniejszy król Ezechiasz. Tylko że dane chronologiczne nie ułatwiają utożsamienia tego chłopca z jakąś postacią z dawnej historii, a nawet nie pozwalają na takie utożsamienie. Dla wielu współczesnych egzegetów zapowiedź proroka jest zapowiedzią wybiegającą daleko w przyszłość i zupełnie niewtopioną w kontekst historyczny, w którym została wygłoszona. Wracając jednak do znaczenia tego słowa, tej nazwy Panna pocznie i porodzi, to tę hebrajską nazwę Alma już Septuaginta, więc w czasach przedchrześcijańskich, w około II wieku przed Chrystusem, przełożono jako Parthenos, czyli dziewica pocznie i porodzi dziecię. A więc był znacznienia Bożego. Po prostu było takie uściślenie tej nazwy kobieta, młoda kobieta, dziewica, po to, żeby potem w Ewangelii Mateusza już bez żadnych dodatków można było powiedzieć: oto dziewica pocznie, porodzi syna. Mówiąc jaśniej, są to słowa zapowiadające poczęcie i narodzenie Jezusa, których pełnego sensu nie rozumiał nawet wygłaszający je prorok, tak przypuszczamy.